Dzisiaj sięgniemy do fragmentu z Dziejów Apostolskich i będziemy kontynuować tam, gdzie zakończyliśmy tydzień temu. W 19 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich apostoł Paweł wkłada ręce na tych 12, którzy znaleźli się razem z nim w Efezie. Ludzi, którzy uwierzyli, ale którzy nigdy nie słyszeli o Duchu Świętym. Z pewnością Paweł powiedział im kazanie na ten temat, ale później włożył na nich ręce, modlił się i oto efekt jest taki, że gdy włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty, mówili językami i prorokowali, alleluja. I wydawałoby się, że to już koniec. Jeżeli otrzymaliśmy Ducha Świętego, otrzymaliśmy dary, to już koniec. Ale nasze życie chrześcijańskie charakteryzuje się tym, że ciągle się rozwija, ciągle potrzebujemy czegoś doświadczać. Że to, czego doświadczyliśmy wczoraj, już jutro, może, a nawet dzisiaj, może przygasnąć w naszym życiu. Że rozpoczynamy często w duchu, ale kończymy jak? Już nie tak duchowo, że gdzieś schodzimy w niżinę, że zbór ma różne też okresy. Są momenty, kiedy jest nam lepiej, kiedy widzimy jakieś takie poruszenie i są momenty, kiedy ledwo się odnajdujemy, jest nam nieco trudniej. Jak spowodować, byśmy otrzymując coś od Boga, potrafili też utrzymać to w naszym życiu? Byśmy otrzymując dary i namaszczenie, potrafili też tym chodzić każdego dnia? Byśmy utrzymywali tą pasję, ten żar dla naszego Boga. I oto mam nadzieję kilka rzeczy, które dotkniemy, pomogą nam w lepszym zrozumieniu, w odkryciu i zastosowaniu. I dalej, gdy czytamy, że odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, oczywiście Paweł raz tą grupą misyjną, która mu towarzyszyła, być może byli też i ci 12, którzy otrzymali Ducha Świętego, mówili językami, prorokowali, chodził prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. Paweł przez 3 miesiące, przez okres ponad 90 czy 90 dni chodzi w jedno miejsce non-stop, żeby tylko mówić im o Królestwie Bożym. A oni mówią nie, nie i nie i nie. I nie wiem, jak to się stało, ale pewnego dnia, być może wracając do swojego domu, już był tak zmęczony, już był tak zniechęcony, już był tak obciążony tym ciągłym nie i nie i nie. I jeszcze ciągle gdzieś za pleców słyszał, jak ci ludzie, którym niósł dobrą nowinę, mówili źle o nim, mówili źle o drodze pańskiej, mówili źle pewnie o Panu Jezusie. Powiedział, dość tego, nie będę już więcej tam chodził, muszę rozpocząć coś nowego w naszym życiu. Kiedy rodzimy się na nowo, kiedy oddajemy nasze życie, to dzieje się coś nagłego, gwałtownego w naszej duszy. Oto otrzymujemy powiew radości, miłości, mocy Bożej i tego, co tylko Bóg potrafi uczynić w naszym życiu. Ale z drugiej strony też mamy odwagę i siłę do tego, by zrobić pewne postanowienia w naszym życiu. Niektóre są dobre, a niektóre są w tym momencie szkodliwe. Dobrą rzeczą, gdy rodzimy się na nowo, jest zerwać z grzechem, prawda? Absolutnie. Jeżeli człowiek chce iść za Bogiem, musi postanowić nagle, że zrywa z tym światem. Ale co to oznacza zerwać ze światem? Czy to oznacza stracić wszystkie relacje z ludźmi? I tutaj popełniamy czasami błąd, że wraz z kąpielą wylewamy dzieci, że wraz z tym, że chcemy zerwać, tracimy relacje z ludźmi, dlatego że jesteśmy tak święci, że jesteśmy niedostępni dla nich. Ranimy nasze rodziny, ranimy naszych bliskich. Kto z was popełnił ten grzech, przyznajcie się do tego. Popełniliśmy takie błędy. Dzisiaj wiemy, że to nie o to chodzi w Bożym Królestwie, ale w niektórych sytuacjach musimy tak właśnie postąpić. Musimy podjąć nagłe i zdecydowane decyzje. Amen? Musimy zerwać z czymś, co nas wiąże, coś, co nas zniewala, coś, co nas obciąża. Powiedzmy, że ktoś z was, żyjąc w świecie, miał przyzwyczajenie chodzić do baru i spędzać tam czas. Czy po nawróceniu powinieneś tam wracać? W moim odczuciu nie. Zdecydowanie powinieneś tym zerwać. Miałaś przyjemność chodzenia na dyskoteki. Jako nowonarodzony człowiek powinniśmy z takimi rzeczami zerwać zdecydowanie, dlatego że one wciąż będą obciążać nas. Albo formy spędzania czasu muszą ulec zmianie po to, by coś dobrego zaczęło dziać się w naszym życiu. To ciekawe, że dzisiaj śpiewaliśmy tą pieśń, którą mówi: robimy miejsce Tobie, Panie, i przypomniały mi się słowa, jak też Pan Jezus, jak Piotr mówił do zboru, Paweł mówił do zboru, że mówi: zróbcie miejsce, bo nadchodzę. Musimy zrobić miejsce, a żeby zrobić miejsce, musimy z niego wykorzenić te złe rzeczy, złe przyzwyczajenia, złe nawyki. Bo gdy pozostaniemy w tym samym miejscu, to będziemy tam za dzień, za dwa, za trzy, za pięć i za dziesięć. Mówię to do ludzi, którzy rozpoczynają swoją drogę za Bogiem. Bądźcie mądrzy i bądźcie ostrożni. Zmieńcie swoje przyzwyczajenia, wykorzeńcie złe rzeczy, ale proszę, nie zatracajcie waszych rodzin, nie wrzucajcie ludzi do piekła, nie niszczcie relacji, bo i dla nich jest nadzieja, że pewnego dnia może będą tutaj razem z wami wielbić Pana. Czy nie o to właśnie chodzi? Taką mamy nadzieję. Bądźcie pełni miłości i wyrozumiałości. Kiedyś my byliśmy w takiej sytuacji. Ale do ludzi wierzących, nas, którzy chodzimy z Panem, również jest to słowo od wielu lat. Oto Paweł znalazł się w tym miejscu trudnym dla niego. Za każdym razem może zmuszał się, by tam pójść i rozmawiać z nimi, bo wciąż rezultat był taki sam. Nie i nie. I mógłby tam być jeszcze rok i dwa i trzy lata i sytuacja byłaby dokładnie taka sama. Ludzie byliby na nie i jeszcze mówili złe rzeczy. I myślę, że są takie środowiska, są takie miejsca, nawet w przestrzeni Bożego Królestwa, gdzie nie rozwijamy się, gdzie pobyt dalszy nie powoduje naszego wzrostu, że nie ma miejsca na służbę, na rozwijanie naszych darów, naszych talentów, naszych możliwości. I to nie jest łatwe. Już nie mówię o tym, bo możemy też realizować nasze ambicje. Tutaj może nawet potrzebujemy hamulca. Ale mam na myśli pewną kobietę, którą poznałem wiele lat temu. Zacna, naprawdę szlachetna. Gdy narodziła się, stała się osobą emanującą miłością i radością. Chętnie wyciągała rękę, by pomagać innym, ale pewnego dnia znalazła się w środowisku ludzi tak świętych, w cudzysłowie, że niemożliwych do akceptacji. I ona wraz z nimi tylko widziała zło i zło i zło i zło wokoło wszystkich. I wiecie, co się stało? Pewnego dnia, gdy się spotyka taką osobę, to z tej radości już nie pozostało nawet cienia, nic na jej twarzy. I myślę, że też w sercu. Stała się zgorzkniała, stała się zamknięta, stała się wyjałowiona. Co się stało? Powiem, nie poszła dalej. Ona tkwi, myślę, że dalej w tym samym środowisku, w tym samym miejscu. I tylko wszyscy są źli, tylko my jesteśmy dobrzy. Paweł mówi: nie, tak nie będzie. Musimy zerwać. I wiecie, nawet nie mówię tutaj tylko, że musimy zerwać tam na zewnątrz, ale myślę też o tym, z czym musimy zerwać w naszym życiu. Jakie decyzje musimy podjąć, aby stać się innymi ludźmi, aby nie tkwić w tym samym miejscu w nieskończoność. Może problem nie jest na zewnątrz, ale rozpoczyna się w moim sercu i chcę nagłych, zdecydowanych decyzji w moim życiu, które będą zmieniać również i mnie. Amen? Każdy z nas potrzebuje. Zobaczcie, Paweł to zrobił w zdecydowanym, mówi, zerwał z nimi, odłączył uczniów i później począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. Wydawałoby się, że miejsce, gdzie spotykają się jego rodacy, synagoga czy podobne temu miejsce, jest takim świętym, wygodnym. Szkoła Tyranosa, to było świeckie miejsce, nawet niewiele wiemy, czego tam nauczano w tej szkole i ponoć godziny, które dali Pawłowi, żeby tam się spotykał z ludźmi, były nieodpowiednie, ale on zmienił środowisko i zaczął uczyć tych ludzi, co to znaczy być częścią Bożego Królestwa. Dał przestrzeń Bogu na działanie i oto widzimy, jakie rzeczy zaczynają się dziać. I działo się to przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji i Grecy mogli usłyszeć słowo. Czy to niezwykłe wydarzenie? Pomyślcie sobie, słowo Pańskie, niezwykłe wydarzenie. Czy byłoby tak, gdyby tkwił w tym samym miejscu, wewnątrz siebie, zamknięty, odizolowany, w tym samym takim toksycznym środowisku? gdzie wszyscy tylko widzą zło i zło i zło. Ale powiedzcie, czy my jesteśmy zwiastunami dobrej czy złej nowiny? Czy mamy Pana miłości, czy mamy Pana nienawiści? Czy mamy Pana radości, czy ciągłego smutku i załamania? Ja wierzę, że dzięki Ewangelii stajemy się lepszymi ludźmi, prawda? Że dzięki Ewangelii przyjmujemy to, co dobre i musimy z tym, co złe, zerwać, zwłaszcza w naszych sercach, uwolnić nasze życie, spojrzeć z perspektywą. Nawet wczoraj podczas tego szkolenia taki mocny nacisk, zwłaszcza Zosia mówiła, gdy wychodzicie na ulicę i widzicie tych ludzi w problemie, to możecie powiedzieć, o, jesteś pijakiem, jesteś alkoholikiem, jakby on tego nie wiedział. On to wie, ale kto mu wskaże nadzieję? Kto mu wskaże drogę wyjścia? Kto mu poda dłoń, aby mógł powstać, aby mógł pójść dalej? Wy nie jesteście tylko, żeby wielu z was wie, w jakim momencie swojego życia jest. Ale wielu z was nie ma siły, żeby się z tego wydobyć. Ale Bóg wyciąga swoją rękę, aby nas wyciągnąć, a my musimy nagle powstać. Musimy podjąć zdecydowane działania, by za tydzień nie przyjść w tym samym stanie, by przeciwstawić się temu, co złe i mógł podjąć ten oręż, którym będziemy teraz skutecznie walczyć, aby dobre rzeczy działy się w naszym życiu. Mamy prawo wiedzieć i cieszyć się, że do dobrych rzeczy Bóg powołuje swój Kościół. I taki jego jest plan dla całego jego Kościoła, który mówi, że będziemy wzrastać. Będziemy przygotowani nawet na trudne rzeczy, aż On przyjdzie, abyśmy byli razem z Nim. Prawda? Czy wolą Bożą jest tak, jak Janusz, żebyśmy ciągle żyli w depresji, w załamaniu? Przecież w 2 Tymoteusza 1,6 czytamy, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Ale jakiego nam dał ducha? Mocy. Jakiego dał ci ducha Bóg? Mocy. Jakiego ducha dał ci? Mocy. Tak? Miłości. Trzeźwego myślenia, abyśmy potrafili przezwyciężyć nawet największe załamanie w naszym życiu i wyjść na prostą i prowadzić normalne życie, do jakiego Bóg nas powołał. Alleluja. I wierzę, że musimy podjąć też zdecydowane działania. Oczywiście, że w życiu człowieka wierzącego wciąż są takie momenty, kiedy musimy dokonywać wyboru, musimy przełamywać. W liście do Rzymian w 12 rozdziale apostoł Paweł tak oto pisze do tamtejszego zboru. Wzywam was wtedy, bracia, siostry, nie bądźcie spokojne, bo do was też jest to słowo. Bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre i miłe i doskonałe. Widzicie, że Bóg chce, żebyśmy rozróżnili to, co jest dobre, co jest miłe i doskonałe i temu służyli, temu poświęcili nasze serce. Wybierz to, co jest dobre. Może ocknij się i zacznij patrzeć na to, co dobre. I to zacznie też towarzyszyć twojemu sercu. Ale droga do tych wspaniałych rzeczy prowadzi przez ołtarz poświęcenia. Do tego, co dobre, przez to, co musimy złożyć w ofierze, czego musimy się zaprzeć, z czym będziemy musieli się zmierzyć, z czego będziemy musieli się wyrwać. I Bóg nie wyrwie nas z tego bez naszego udziału. W tym musi być nasza świadomość. Powiedzmy, że ktoś z was nadużywa alkoholu albo pali papierosy i chciałby się wyrwać z tego. To takie proste przykłady, bo są jeszcze pewnie jeszcze głębsze rzeczy. Ale gdy wracasz do domu, to nie wylewasz alkoholu do zlewu, tylko dalej stoi w twoim barku i kusi cię i gdy przyjdzie trudny problem, to zgadnij, co zrobisz. Sięgniesz do tego, nie do Bożego Słowa, ale do tego zasobu, który już wcześniej pracował w tobie. Diabeł cię do tego sposobi. Albo mówi, o, chcę zerwać z papierosami, ale nie rzucisz je na ziemię i nie zdeptasz i nie poświęcisz już ani jednej złotówki na to, by z tym zerwać, tylko ciągle będziesz to miał. I tak samo może być z tymi duchowymi rzeczami. Musimy z tymi zerwać, które są złe, które pracują przeciwko nam i niszczą. Może największym zagrożeniem dla siebie samego jesteś ty sam. Poprzez te wszystkie myśli, które pielęgnujesz i utrwalasz, zerwij z tym. Przez miłosierdzie Boże. aby powstać do życia, do którego Bóg cię powołał, bo będziesz w tym samym miejscu w nieskończoną ilość czasu. Ale tutaj widzimy, że Paweł miał odwagę to zrobić. Wyprowadził też z tego stanu swoich uczniów i zaczął ich uczyć. I co? Przez 2 lata w Azji wygląda na to, że nie było nikogo, kto nie usłyszałby w jakiejś formie wieści o Bożym Królestwie. Czy to nie jest piękne? Żyjemy w tym mieście od wielu lat, a ma tylko 120 tysięcy, to nawet nie cała Azja. To tylko cząstka Zagłębia, albo jak niektórzy mówią Zagłębie, ale Zagłębie piękniej brzmi. Ja się tu urodziłem, więc jestem patriotą lokalnym. Od tylu lat. Ale i wciąż modlimy się, żeby Bóg to zmieniał. A Bóg mówi, może najpierw zmieńcie siebie, nie? Może swoje nastawienie, może formę spędzania czasu, poświęcenie, kulturę naszych zachowań, zwyczaje, które pielęgnujemy. Mówię, poświęćcie to. I później czytamy, niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły jego skóry, zanoszone do chorych, ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Próbuję sobie to czasami uzmysłowić, jak to było w praktyce, gdzie nawet jakaś rzecz, mała, bo przepaska, chustka, to małe rzeczy, to fizyczne wręcz rzeczy, które dotknęły, a później ktoś z wiarą niósł tą przepaskę. Wiecie, i w tym momencie zastanawiam się, co bardziej działa, wiara tego człowieka, czy ta przepaska, ale wierzę, że wiara człowieka, bo to Bóg uzdrawia, to nie przepaska, to nie jakiś przedmiot, ale wiara, która pozwoliła, że ten człowiek niósł do chorego, który był chory fizycznie, albo nawet zdemonizowany, może w depresji, i nagle powstawał do życia. Czy to nie dziwne? Jakie namaszczenie towarzyszyło Pawłowi. Ale myślicie, że byłoby tak, gdyby był w tym samym miejscu, tam wśród tych ludzi i powiem, i wracał tam i coraz trudniej i trudniej i powolniej, aż w końcu stałby się taki jak on. Prawdopodobnie. Ale postanowił coś zrobić i Boża moc zaczęła się tak manifestować, tak zaczęła spektakularnie działać na rzecz Bożego Królestwa, że ludzie byli dotykani, uzdrawiani i te niezwykłe rzeczy się działy. Wiecie, nie chciałbym przypisywać takim rzeczom czegoś, bo musielibyśmy mieć pewnie jakiś ołtarz, na którym byłyby wszystkie te święte przedmioty, które uczyniły uzdrowienie, ale one nie mają prawa mieć miejsca naszej nawet wyobraźni, ani nawet miejsca fizycznego, bo tym, który jedynie uzdrawia, jest Jezus Chrystus. Jest Jezus Chrystus, jest Jego moc. Ona jest wystarczająca. I wiecie, myślę, gdybyśmy i my dzisiaj takie namaszczenie mieli na sobie, gdziekolwiek pójdziemy, będziemy przynosić dobrą nowinę, będziemy przynosić uzdrowienie, będziemy emanować Ewangelią, a to będzie zbawienne dla ludzi. Każdy z nas, każdy wierzący ma taki sam przywilej być w tej niezwykłej szkole. I to nie była tylko szkoła Pawła, to była szkoła Jezusa. To była szkoła, kiedy Bóg uczył ich w bezpośredni sposób, w zdrowym miejscu, gdzie mogli wszystko przyjmować, a nie ciągle tkwić tylko w kłótniach i w sprzeczkach i w patrzeniu też w samego siebie i zamartwianiu się i może krytykowaniu nawzajem i ocenianiu innych ludzi. Wiecie, trochę nie rozumiem ludzi, którzy gdzieś wbili się w formę krytykowania innych w internecie. Bo ja mówię, Panie Boże, jak to jest, czytacie, ja jestem człowiekiem wierzącym, więc większość swoich znajomych, których mam w jakichś mediach społecznościowych, to są ludzie wierzący. Ale słuchając czy czytając niektóre wypowiedzi, które gdzieś tam się pojawiają, mówię, ja nawet nie wiem, czy chciałbym ich spotkać. Ze względu na tą formę, którą oni emanują, ze względu na język, który gdzieś tam jest wyrażany pełen agresji i złości, i krytyki, nie chciałbym czegoś takiego i uznali, że to jest jedyna forma, w której oni, no pewnie dla nich tak, bo dla ludzi są po prostu nieakceptowalni. Boże, nie takiego Królestwa Bożego chcemy, prawda? Nie takiego. Chcemy, żeby one było oparte na wolności. Wiecie, ilu ludzi tutaj jest, którym możesz zaufać? Który możesz powierzyć swoje tajemnice i wiedzieć, że oni o nich nie opowiedzą innych, a ci inni, a wy dowiecie się jeszcze od kogoś innego. Jakże niewielu mamy takich ludzi, którzy są tak dobrzy, tak szlachetni, a więc nad tym powinniśmy pracować. To powinniśmy zanosić też ludziom, aby Boże Królestwo mogło się w pełni rozwijać, aby Jego chwała mogła emanować. Wiecie, to jest trudne nosić te tajemne rzeczy i nie dzielić się nimi z innymi, bo wiesz, że ja chciałbym, powiem, nawet jeżeli dla mnie jest to trudne, ugryźć się wtedy język i może to jest najświętsza rzecz, którą mogę w tym momencie zrobić dla siebie i dla kogoś, kto tego potrzebuje, bo złożył pewien depozyt swoich uczuć, emocji i pragnień w moje życie, abym mógł je bezpiecznie nieść, przynosząc mu uzdrowienie. Alleluja. Jest jeden z fragmentów, który również dla mnie jest nieco trudny i dziwny. To jest druga Księga Królewska, dotyczy 18 rozdziału, od wiersza 20 czytamy. Potem Eliasz umarł. Wiecie, kim Elizeusz, przepraszam, umarł. Wiecie, kim był Elizeusz? Uczniem Eliasza. Co otrzymał od Eliasza? Płaszcz. Płaszcz, który został okryty i on też no, był pełen mocy. Tak? Bóg objawiał tę swoją moc. Bóg jest suwerenny, czyni po prostu, co chce. I pochowano go, ponieważ umarł, tak jak każdy człowiek następnego. To Eliasz został zabrany, a Elizeusz miał tutaj grób. Następnego roku wtargnęły do kraju moabskie oddziały najezdne. I zdarzyło się, że gdy chowano jakiegoś człowieka, zauważono, że właśnie nadciąga oddział najezdniczy. Rzucono wtedy tego człowieka do grobu Eliasza, a gdy ten człowiek dotknął zwłok Eliasza, odzyskał życie i Elizeusza odzyskał życie i wstał o własnych siłach. Nie tak, Eliasz mi się wbił w głowę, że Elizeusz już poszedł gdzieś w cień, ale to Elizeusz, tak. Mówię, został wrzucony, wydaje się przypadkowo w pośpiechu, sturlał się i dotknął tamtych zwłok i ożył. Potraficie to wyjaśnić? Czy jest na to teologia, która może to wyjaśnić? Ja nie chciałbym, żebyśmy budowali też poprzez ten przykład teologię, ale tutaj widzimy, że taka obecność była na Pawle, która emanowała. I też widzimy taką obecność Bożą tam w tym Starym Testamencie, która emanuje i która daje życie. Wiecie, tym, kogo my potrzebujemy się dotknąć, to jest Jezus. Tym, którego potrzebujemy dotknąć. Pamiętacie tą kobietę, która od wielu lat cierpiała na krwotok? Powiedziała, jeżeli się go dotknę, będę uzdrowiona. Wiecie, chciałbym, żeby to miejsce emanowało taką Bożą obecnością, że każdy, kto przyjdzie i dotknie się żywego, świętego Kościoła, nie tylko indywidualnie poszczególnych ludzi, ale nas wszystkich, którzy żyjemy w Bożej obecności, będzie uzdrowiony. Być może wkraczając nawet w to miejsce wiele lat temu, zobaczyłeś różnicę pomiędzy tym światem, a tym, co się dzieje tutaj. Później oczywiście dostrzegamy pewne przywary związane z naszym ludzkim życiem, ale mimo to wierzę, że mamy coś niezwykłego do zaoferowania temu światu, że możemy nieść mu uzdrowienie, prawda? Że możemy być tą małą cząstką Bożego Królestwa, która gdziekolwiek pojawi się, będzie przynosić to, co chwalebne. Ale aby nosić to na sobie, musisz być wolny w swoim sercu. Musisz zerwać z tym, co złe, toksyczne. Może zmienić nawet swój plan dnia i swoje zachowania. Musisz zmienić swój rozkład zajęć, aby poświęcić się temu, co dobre, więcej czasu spędzać na tym, co będzie cię uszlachetniać, a nie na tym, co będzie cię równać z tym światem. Oto ołtarz, na którym musimy wygrywać, składając siebie w poświęceniu, aby widzieć namaszczenie i gwarantuję ci, że tak będzie. Wiecie, nawet nie wiemy, jakie rzeczy, które też nas dotykają się i którym my dajemy też Bogu prawo, żeby On zaingerował w nasze życie, potrafią zmienić nas, co potrzebujemy zmienić w nas samych. Po pierwsze, musisz zmienić swój stosunek do Bożego Słowa, do podchodzenia. W Starym Testamencie jest taki fragment, który mówi o odnajdowaniu księgi, która gdzieś została zapomniana. W świątyni nie było Biblii, aż ktoś ją odnalazł, zdmuchnął kurz, mówi, o Biblię mamy. I zaczęli ją czytać. I przyszło przebudzenie. Przyszło odnowienie dla całego narodu. Jeżeli odkurzysz swoją Biblię i zaczniesz ją czytać, gwarantuję ci, że przyjdzie odnowienie. Jeżeli znajdziesz właściwe miejsce i środowisko, gdzie będzie przestrzeń na to, żeby duchowo wzrastać, rozwijać się, będzie odnowienie. Ale jeżeli będziesz w tym samym miejscu, gdzie jesteś, być może to jest dla kogoś z was bardzo, bardzo ważne. Może niektóre relacje, które wpływają na twoje życie. Wiecie, są ludzie, którzy potrafią też bardzo nas obciążyć. Chcę być ostrożny w tym, żeby nie zniszczyć też tych ludzi, ale mieć właściwy dystans, by nie pozwolić, by ta osoba niszczyła nasze życie. Kocham cię jako moją siostrę, jako mojego brata, ale nie pozwalam, byś ty niszczyła moje życie poprzez twój taki niewłaściwy sposób odnoszenia się też do mnie i do mojego życia. Czy mamy do tego prawo? Wierzę, że mamy i potrzebujemy. Potrzebujemy nawet tego z wielkim autorytetem. I nawet ja potrzebuję tego. I każdy, kto dzisiaj tutaj na tym miejscu siedzi. Potrzebujemy wejrzeć w jakieś sfery naszego życia, które zostały zapomniane. Jedną z nich, która w Starym Testamencie jest tak mocno też eksponowana, zwłaszcza w psalmach, ale też i w całej Biblii. I w Nowym Testamencie również to widzimy. To uwielbienie, to życie uwielbieniem dla Boga. To coś, co będzie rozbrzmiewać w naszych sercach. To coś, co będziemy mieli na naszych pendrive'ach czy w naszych telefonach i będzie grać. Będziemy śpiewać razem z zespołem uwielbienia i będziemy zaangażowani dla Jego chwały. Amen. Potrzebujemy uwielbienia i nawet gdy zaczynasz to czynić i na początku jest trudne, to zaczyna zmieniać też twoje życie w tych obszarach, gdzie nie zdawałeś sobie sprawy, że potrzebują one zmiany. Zacznij uwielbiać Boga, a ten potok łaski zacznie spływać w każdą dolinę twojego serca, gdziekolwiek spłynie. Przyniesie uzdrowienie, przyniesie nową jakość życia. Mówią, ale ja nie lubię śpiewać. Słuchaj uwielbienia. Wybierz formę, która tobie jest najbardziej odpowiednia. Możesz lubić muzykę bardziej rytmiczną czy mniej, może hymny nawet, a może nawet chorałę, ale uwielbiaj Boga. Po prostu uwielbiaj Go. I wiecie, gdzie jeszcze bym dotknął naszego życia? To są nasze finanse. Nawet nie wiesz, jaki wielki wpływ na twoje życie jest to, że oddajesz Bogu dziesięcinę. Jeśli tego nie robisz, to nie doznasz przełomu w dziedzinach życia, w których nie dajesz sobie rady. Wiecie, dlaczego to mówię? Bo odkryłem to sam w moim życiu. Że dopóki nie przemogłem samego siebie, ja nie daję dlatego, że tylko jest taki wymóg, nie daję dlatego, że zakon tak mówi, ale daję dlatego, bo Abraham przez wiarę w ten sposób uwielbił Boga. Bo widzę to, jak ludzie przez wieki uwielbiali Boga, widzę, jak Kościół dzisiaj uwielbia Boga i widzę, jaki to ma wpływ na moje życie. I wiem, jak trudno jest za każdym razem podejmować tą decyzję i tą walkę, ale to ma wpływ na mnie. To każdego dnia, czy każdego początku, na początku miesiąca daje mi jasny sygnał, że rozprawiam się z tym, aby miłować pieniądze bardziej niż mojego Boga, oddając Mu to, czego On jest godzien. I nagle następuje dekompresja we wszystkich innych dziedzinach mojego życia i w troski, w obawy o to, że mi zabraknie, że nie będę miał pracy, że nie będę miał możliwości zarabiania, z tym, z czym nie dajemy sobie rady, to uwalnia nasze serce, bo w ten sposób wyrażamy, że ufamy Bogu. Amen. Potrzebujemy chodzić w Jego świętości, w Jego namaszczeniu. Wiemy, że Bóg chce dotknąć naszego życia. Czasami wzywam was też tutaj na środek, żebyście wyszli. Nie dlatego, że te kilka metrów kwadratowych nosi specjalne namaszczenie świętości, ale droga, którą pokonujesz, jest drogą wiary. Ona mówi, wyjdź z tego miejsca, gdzie jesteś i stań w miejscu, gdzie Bóg chce cię dotknąć. Może ten każdy krok jest okupiony pewnym zaparciem się samego siebie, ale dla ciebie jest ważny, dla ciebie jest przełomowy. Tak jak Paweł fizycznie musiał być oderwany i został umieszczony w tej szkole, by tam zwiastować Ewangelię, tak i my musimy pewne fizyczne nawet kroki wykonać, by stanąć w tym miejscu. Musimy spotkać się z kimś, aby pomodlić się. Musimy otworzyć się, aby wyznać też to, co pali nas w naszej duszy i z czym nie dajemy sobie rady. Ale gdy to zrobimy, przychodzi uwolnienie. Przychodzi. I dzisiaj wierzę, że Bóg chce takiego samego namaszczenia, jak to miało miejsce wtedy, jak miało przy Azusa Street, które rozpoczęło się, gdy pamiętam, w 1906 roku, 9 kwietnia, gdy Duch Święty stąpił. i później 3 razy dziennie spotykali się. O ile dobrze pamiętam, to chyba była wcześniej jakaś obora albo stajnia, którą przerobiono na kościół. Fajne miejsce na spotkanie, prawda? Gdzie idziesz do stajni? Po co, żeby Ducha Świętego otrzymać, nie? Mówię, szkoła Tyranosa była dobrym miejscem, takie miejsca i ludzie byli napełniani. Przyjeżdżali ludzie z całej Kalifornii, ze wszystkich Stanów, z całego świata, gdziekolwiek zanieśli, to namaszczenie było na nich i mogli tam przynosić przebudzenie. I przynieśli je i do Skandynawii, przynieśli do Europy, przynieśli w każdy zakamarek. Duch Święty przychodzi w swojej mocy. Jakże potrzebujemy chodzić w Jego namaszczeniu, ale może początkiem jest zerwanie z czymś, uwolnieniem. Tak, otrzymałeś Ducha Świętego, ale coś wciąż cię spowalnia, coś ciąży w twoim sercu, coś trzyma cię w tym samym miejscu. Zerwij z tym, co złe i oddaj swoje życie temu, co będzie służyć chwale Jezusa. A On zatroszczy się o to, abyś każdego dnia był pełen mocy. Paweł nieprzypadkowo to namaszczenie nosił, dlatego, bo miał serce, miał pragnienie nieść Ewangelię. I z takim pragnieniem nie zabraknie ci Bożego wsparcia. Alleluja. Powstańmy. Zakończymy wspólnie modlitwą o nas wszystkich.